Słuchajcie, Radio RMF 24, my wracamy do tematu z Bliskiego Wschodu, do Izraela i do Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael zniszczy i kompletnie wyeliminuje Hamas, także w Rafa. I nic nie może mu w tym przeszkodzić. Z nami jest Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ja zacznę od pytania nie o samego Netanyahu, bo jego stanowisko jest niezmienne, można powiedzieć, ale o to, czy cokolwiek zmienia się w Izraelu. Wiadomo, że w tych pierwszych tygodniach po zamachach, okrutnych zamachach Hamasu, Izrael był w zasadzie zjednoczony w przekonaniu, że Hamas trzeba zniszczyć. Ale pojawiają się informacje, że teraz już są nie tylko protesty w kwestii uwolnienia uwięzionych wciąż jeszcze zakładników, ale również w kwestii tego, żeby ich uwolnienie niekoniecznie wiązało się z równaniem z ziemią Strefy Gazy.
Dokładnie, no to faktycznie ten konsensus, który zapanował w Izraelu wśród części sceny politycznej, a także pewnego rodzaju takie poczucie po stronie społeczeństwa, a szczególnie tej kluczowej grupy, czyli rodzin zakładników, no było poczucie, że jednak przy całym krytycyzmie wobec władzy Netanyahu, która i zantagonizowanie na linii właśnie władza społeczeństwo, to jednak, że trzeba dać pewien mandat no, zaufania taki, jak pozwoli rządowi robić swoje, mówiąc kolokwialnie. I to faktycznie pęka trochę od jakiegoś czasu. Wracają spory polityczne, też takie stricte, powiedziałbym, partyjne, międzykoalicyjne. Były deklaracje polityków o wyjściu z tego gabinetu, z tej koalicji jakby jedności narodowej, chociaż to do końca nie jest taki gabinet, ze strony chociażby partii Gideona Saren, Benjamin Gantz, główny konkurent Netanyahu, też jakby będący w tym gabinecie wojennym wzywa do wyborów na jesieni, a z kolei po stronie rodzin zakładników no też doszło do pewnego rodzaju połączenia się i przynajmniej część z nich dołącza do też reaktywowanych protestów przeciwko Netanyahu, wzywając jakby do ustąpienia ze strony premiera, a do tego jeszcze wraca ten, można powiedzieć, pewnego rodzaju topos tak na izraelskiej scenie politycznej, czyli kwestia poboru ludności ultraortodoksyjnej, czyli też jeden z tych takich największych sporów państwowych, jaki się w Izraelu toczy, no teraz jakby z dodatkową jakby no dynamiką, z dodatkowym jakby kontekstem no, sytuacji w Strefie Gazy jakby i pewnego też poczucia, że sytuacja wymaga jednak dość radykalnych reform i za tym idące jakby wszelkie spory dotyczące stricte postaw partyjnych, tak, i tych właśnie konfliktów, które na chwilę ten konflikt w Strefie Gazy wygasił.
Polityka wraca, ale pytanie kluczowe, jak się zdaje z perspektywy przynajmniej Polski, także chyba wielu krajów zachodniej Europy, brzmi, na ile ta wracająca polityka oznacza, że Izrael zaczyna się różnić w kwestii oceny tego, co dzieje się w Strefie Gazy, a co, jak się zdaje, ja powiem bardzo ostrożnie, ale w niektórych przypadkach może nosić działania po prostu zbrodni wojennych.
Owszem, to przy czym jakby jeśli spojrzymy na przykład na badania opinii publicznej publikowane chociażby przez Israel Democracy Institute, czyli jedną z takich ważniejszych organizacji zajmujących się właśnie polityką publiczną w Izraelu, sceną wewnętrzną, no tutaj wsparcie przynajmniej tej żydowskiej części społeczeństwa izraelskiego dla operacji w Strefie Gazy i też jakby przekładania celów strategicznych nad mówiąc eufemistycznie, dobrostan ludności cywilnej palestyńskiej jest bardzo duży. Tak, oczywiście dla ludności arabskiej te proporcje są zupełnie odwrotne, niemniej faktycznie jest tutaj pewnego rodzaju powiecie, że przy całej nieufności, niechęci do władz po stronie społeczeństwa jednak jest takie przekonanie, że ktoś musi tę operację doprowadzić do sukcesu, chociaż też pojawiają się kwestie tego, jak bardziej priorytetem powinna być kwestia zakładników, tak, czy faktycznie byłoby to mieć związane z rozejmem, czy jednak to powinna być kwestia przede wszystkim priorytetowa i jakby powinno się ustąpić Hamasowi w dużo większym zakresie, a to wszystko też w poczuciu, że no spora liczba tych osób jednak już tak naprawdę nie żyje, tak, bo o ile Izrael podaje tą liczbę około 140 zakładników, no to już oficjalnie też podaje, że 40 z nich nie żyje, a tak naprawdę szacunki mówią, że nawet i połowa tych osób jest już martwa.
A na ile, bo wspomniał pan o tym, że Izrael jest zjednoczony wokół celu, jakim jest rozwiązanie problemu Hamasu, no ale na ile Izraelczycy mają świadomość, że tego problemu nie da się w ten sposób załatwić, mówiąc inaczej, zniszczenie ogromnej części Strefy Gazy, przepędzenie ludzi w jedno miejsce, skupienie ich w jeszcze mniejszej przestrzeni, bombardowanie celów cywilnych oznacza w gruncie rzeczy, że nawet jak Hamas przestanie istnieć, to za każdego zabitego terrorystę z Hamasu 5, 6, 7 nowych palestyńskich mężczyzn zgłosi się do innych organizacji. To znaczy, no, mechanizm zemsty jest oczywisty w takiej sytuacji.
I to też jest widoczne faktycznie po stronie izraelskiego społeczeństwa, też w badaniach opinii, takiego pewnego rodzaju rozchwiania, tak jakby jednocześnie świadomość tego wszystkim, co pan powiedział, że jakby, że ten antagonizm z Palestyńczykami, no, jakkolwiek będzie utrzymany, taki będzie pogłębiony i ten jakby kryzys, nawet może być, że kryzys zaufania, taka jakby pewna, no, wrogość, tak, nienawiść między narodami się utrzyma i pogłębi. Jednocześnie poczucie, że no, Hamas musi zostać ukarany i też Strefa Gazy musi jakby odpowiedzieć za atak 7 października. Też poczucie, że jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pomocy zewnętrznej, jakby, że świat nie będzie nam dyktować warunków, na których mamy prowadzić wojnę, ale też poczucie, że będziemy zaraz izolowani, tak, i zaraz staniemy się pariasem wśród narodów. I to jakby wszystko się jednocześnie miesza, tak, na to wszystko narzuca się oczywiście ta bardzo bieżąca polityka, bardzo bieżące interesy konkretnych polityków, no i też jakby konkretne sytuacje, tak, chociażby ten niedawny atak na konwój humanitarny, tak, śmierć obcokrajowców, śmierć tych osób, no mocno jakby rozedrgał izraelską politykę. Widać to było chociażby po tej reakcji Stanów Zjednoczonych i to jednak słyszalne tupnięcie nogą Joe Bidena, bo faktycznie teraz zwiększono dostęp do pomocy humanitarnej, jakieś nowe rzeczy zostały wdrożone w tym etapie, ale nie ma co ukrywać, ta operacja w Rafach, przygotowanie do tej ostatniej ofensywy, czy ostatniej operacji, no myślę, że zostanie podtrzymane i Izrael na pewno Netanyahu nie będzie chciał tego przerwać, po prostu już jakby jest za daleko trochę w tej sytuacji, żeby móc się teraz wycofać nawet pod dużą presją międzynarodową. I też to mimo wszystko gdzieś tam Amerykanie przyznają, tak, że jakby ta operacja w Rafach jest dopuszczona, ale jednak musi mieć przede wszystkim jak najmniej strat cywilnych w sobie, że tak powiem, zawarta.
Wspomniał pan o śmierci wolontariuszy, pracowników agencji humanitarnej. Śmierci, która, no, tu w zasadzie nawet to widać, to znaczy była absolutnie na zimno, precyzyjnie przeprowadzona, nawet jeżeli była błędem, to była błędem noszącym charakter zbrodni. Jak Izraelczycy na to patrzą? To znaczy, bo można powiedzieć, że te decyzje, a potem działania dyplomacji izraelskiej, na przykład w Polsce, no, doprowadziły do tego, że nawet ci, którzy byli życzliwi Izraelowi, no, mają teraz dużo większy problem. A jak na to patrzą Izraelczycy?
No też to jest to chyba jakoś to się zabiera w tym poczuciu właśnie, że z jednej strony świat nas popiera, a jednocześnie, no, nam ogranicza możliwość działania, że takie rzeczy się wydarzają na wojnie, jakby to najbardziej wyraził chyba, no, dosłownie premier Netanyahu, przy czym...
Może ja doprecyzuję pytanie, to znaczy to, że ludzie giną na wojnie, jest jasne, ale to, że oznaczony konwój humanitarny z oznaczoną trasą zostaje ostrzelany i to w taki sposób, że żołnierze widzą, że tam nie ma uzbrojonych ludzi i strzelają w kolejne pojazdy, to już się nie zdarza. To jest już zbrodnia przeprowadzona na zimno. Co więcej, chyba po raz pierwszy słyszeliśmy dwugłos armii izraelskiej, ponieważ ta jej część, która jest odpowiedzialna właśnie za pomoc humanitarną, powiedziała: oczywiście, wszystko było zgłoszone.
Dokładnie, więc jest faktycznie tutaj zrozumienie dla tego błędu, tak, dla tej sekwencji, która się wydarzyła, a jednocześnie też mocne poczucie, że tak, jeśli nawet popełniliśmy błąd, nawet jeśli to było po stronie armii zaniechanie, czy błąd informacji, czy cokolwiek, to jednak mimo wszystko taka jest taka klamra, za to wszystko jednak powinno spadać na Hamas, tak, że to jednak to on zaczął, także koniec końców te wszystkie śmierci, i też między innymi te przeprowadzone przez armię izraelską, no to spadają poniekąd trochę na jego konto, jakby te kwestie odpowiedzialności, to oczywiście są kwestie, no, często też bardzo takie, no, populistyczne, tak bardzo ta retoryka jest tutaj zradykalizowana. Też są głosy mówiące, że tak naprawdę to był pewnego rodzaju po stronie Hamasu pułapka, tak, takie informacje też się pojawiają.
Czyli jednym słowem rozumiem,
trochę jakby wyparcie,
nie uważa się za odpowiedzialne za tą śmierć. Winny jest Hamas.
Taka narracja jest tutaj też dominująca. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnej osoby, którą się zapyta, ale ogólny przekaz jest tutaj dość mocno wydrzewiony, właśnie tak jak to pan redaktor teraz właśnie zaprezentował.
I na koniec pytanie, no też chyba bardzo ważne. Jaki ma być cel tej wojny zdaniem Izraelczyków? Bo jak się obserwuje model działania premiera Netanyahu i jak się obserwuje wypowiedzi jego koalicjantów, chociaż i w Likudzie znaleźlibyśmy takich polityków, to wygląda, jakby celem było zaoranie Strefy Gazy i wypędzenie Palestyńczyków gdzieś. No tylko pytanie, gdzie?
No więc te argumenty, te tezy, te wezwania się jak najbardziej pojawiają, przy czym to jest poniekąd taka wypadkowa takiego poczucia izraelskiej prawicy, że wystarczyłoby, żeby tylko Palestyńczycy znaleźli sobie inną ojczyznę i wtedy konflikt się jak najbardziej rozwiąże, ale jednocześnie tej retoryce od tych najbardziej skrajnych polityków z prawicy nie. Jednak to wyświadomi, że to wiązało się jednak z totalnym zantagonizowaniem od strony międzynarodowej, także na czystkę etniczną nie ma przyzwolenia, ale że jeśli Strefa Gazy zostanie obrócona w gruz, no to NATO jest jakby, NATO Izraelczycy są gotowi, tak myślę, tu poziom empatii jest.
Rozumiem, że są gotowi na cierpienie Palestyńczyków, absolutnie mogą je przyjąć. Ja wiem, że jestem ironiczny, ale to, tak. to jest dramatyczne, dlatego że to oznacza, że retoryka Hamasu, która mówi Palestyna od rzeki do morza, czyli bez Żydów, znajduje adekwatny wyraz po stronie izraelskiej i w zasadzie Izraelczycy, nie mówię, że wszyscy, ale większość, godzi się na to, żeby był Izrael bez Palestyny, przynajmniej bez Strefy Gazy.
Czy większość, tu bym polemizował, niemniej to poczucie, że no trzeba się od części Palestyńczyków odseparować, tak? I pytanie, czy to ma przyjąć faktycznie przy okazji formy jakiegoś rozwiązania politycznego, tak, że okej, będą dwa państwa, ale odgrodzone dużym murem, czy po prostu nie będziemy robić nic nowego, ale będziemy po prostu odgrodzeni, ten jakby syndrom pewnego cięcia, który też padł w tych pierwszych dniach po październiku tej deklaracji, że Strefa Gazy przestaje nas interesować, jakby zrobimy swoje i później nie będziemy się totalnie tym zajmować. No to faktycznie takie głosy są, przy czym też należy pamiętać, nastroje społeczne są obecne i po stronie palestyńskiej, i po stronie izraelskiej mocno rozchwiane, więc jakby tutaj faktycznie widać było to na przestrzeni ostatnich miesięcy, że te pozycje się różnie zmieniały, więc pytanie, im dłużej ten konflikt będzie trwał, jak bardzo to jednak wpłynie na jakieś żadne, ale jednak poczucie głębokie traumy, antagonizmu, no myślę, że to jednak będzie coś, co no myślę, że na te dekady tak jakoś będzie wpływać tutaj na sytuację między tymi dwoma narodami.
Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.